Cześć Ela, cześć Baja. Dziś chciałyśmy Wam przedstawić naszą nową matronkę, Rebekę Zolnit. Tak jak już wspominałyśmy w ostatnim odcinku, skończyłyśmy rok jako nasz podcast i postanowiłyśmy wybrać dla Was nową matronkę, która będzie gdzieś przewijać się, mam nadzieję, w naszych odcinkach.
Albo której wartości podzielamy, albo tematy, które porusza, są nam bliskie i chciałybyśmy tym samym również Wam je przybliżyć.
I na tą osobę wybrałyśmy Rebekę Zolnit. Właśnie dzisiaj chcemy Wam trochę o niej opowiedzieć. Rano wrzuciłyśmy ankietę, żeby sprawdzić, czy Rebeka Zolnit jest wśród Was znana, popularna i jak do tej pory wyniki są mniej więcej podzielone pół na pół, także myślę, że to fajny wynik, bo z jednej strony cieszę się, że tyle osób już Rebekę zna i o niej słyszało, czytało, a z drugiej strony trochę zazdroszczę tym osobom, które jeszcze jej nie znają i które całą tą przyjemność poznawania twórczości Rebeki Zolnit mogą mieć jeszcze przed sobą.
Dokładnie. Mamy nadzieję, że to, co zaprezentujemy dzisiaj osobom, które już ją znają, poznają jakieś nowe aspekty albo spojrzą na Rebekę Zolnit z nowej perspektywy, a tak jak powiedziałaś, osoby, które jeszcze nie znają jej twórczości, że znajdą w niej coś dla siebie. My na swoich półkach trochę jej książek mamy. Podzieliłyśmy je sobie tematycznie, bo Rebeka Zolnit pisze bardzo dużo na bardzo wiele różnych ciekawych tematów. Może właściwie pomyślałam, że opowiem Wam, skąd w ogóle Rebeka Zolnit się u nas wzięła, bo uważam, że to jest znowu śmieszna historia. Pierwszą książką Rebeki Zolnit, którą przeczytałam, to zbiór esejów, wiadomo, jak zwykle, A Field Guide to Getting Lost. I zaczęło się od tego, ja tę książkę, słuchajcie, znalazłam na Tumblrze. Nie wiem, czy wiecie, co to jest Tumblr. Może powiem Wam tylko krótko, że to jest taka platforma mikroblogowa i że to jest takie siedlisko różnych fandomów, ale ja, będąc tam aktywną, bardzo dużo siedziałam jakby w tam w tumrach posiedzonych literaturze i dwoma pisarkami, które wyniosłam z tumra, jest właśnie Rebeka Zolnit i oczywiście Donna Tartt, która na tumrze ma swój własny kult. Więc tak, więc to była tak jakby pierwsza książka, która wpadła mi w oko, już w ogóle ten tytuł mnie zachwycił. Okładka też jest przepiękna i sama książka, którą czytam dosyć dawno, wtedy była dla mnie przełomowa, bo nie czytałam zbyt wielu esejów i też esej kojarzył mi się z taką bardzo sztywną formą, a u Rebeki Zolnit te jej eseje są płynne i piękne. I książka Rebeki Zolnit, A Field Guide to Getting Lost, została przez nas zaklasyfikowana do grupy książek pierwszej kategorii. Tak, do pierwszej kategorii. Właśnie esejów, które poświęcone są szeroko rozumianej przestrzeni i kobietom w przestrzeni i byciu w przestrzeni, poznawanie jej głównie przez chodzenie albo odkrywanie w jakiś taki bardzo powolny sposób i szukanie, jak ta przestrzeń, w której ja się znajduję, kojarzy mi się z tym, co znam z kultury albo jakie wywołuje u mnie skojarzenia. I u Rebeki Zolnit bardzo często właśnie pojawia się ten motyw, że jakieś miejsce, jakaś przestrzeń kojarzy jej się z jakimś dziełem sztuki albo z jakąś książką, albo też z bardzo osobistymi przeżyciami, więc to jest tak jakby jeden z obszarów zainteresowań Rebeki Zolnit. W tym temacie właśnie takiego przebywania w przestrzeni i co to znaczy być kobietą w przestrzeni i co to znaczy historycznie zdobywać przestrzeń dla siebie, kiedy jest się kobietą, po polsku wyszła bardzo gruba, bardzo gruba książka Rebeki Zolnit ze Włóczęgi opowieści wędrowne w tłumaczeniu Anny Dzierzgowskiej, którą, jak wiecie, chcę być jak dorosnę, i Sławomira Królaka. Wszystkie książki Rebeki Zolnit wyszły nakładem wydawnictwa Charakter, do tego jeszcze wrócimy. A teraz chciałam Wam powiedzieć, że właśnie na temat przestrzeni kobiet i poznawania otaczającego nas świata właśnie po polsku możecie sobie przeczytać w książce pod tytułem Ze Włóczęgi.
Dobra, to ja mam do Ciebie pytanie, bo ja jeszcze nie czytałam tej książki, głównie ze względu na jej rozmiar.
Bo po prostu, tak, to bardzo gruba książka.
Problem jest taki, że ja mam za dużo książek do przeczytania, a ta na pewno zajęłaby mi dużo czasu i muszę znaleźć na nią odpowiedni moment też, bo bardzo, jak wiecie, lubię Rebekę Zolnit, więc chciałabym jej poświęcić się tak w pełni. Ale może powiesz mi coś więcej i powiesz nam wszystkim, Co to jest za przestrzeń? Gdzie Rebeka Zollnit wybiera się na te swoje wędrówki? Po jakiej? Co to jest za otoczenie? Czy to jest miasto? Czy to jest, tak jak tutaj widzę na okładce, jakiś taki sielski krajobraz? I jak to się łączy z treścią właśnie, którą nam przedstawia?
To jest bardzo dobre pytanie i ona chodzi głównie po miastach i przestrzeniach okołomiejskich i to są tak jakby obszary, które bada samodzielnie, więc tutaj w tej książce znajdziemy takie bardzo aktualne teksty, które zawierają jej doświadczenia właśnie na temat tego, co to znaczy być kobietą w przestrzeni publicznej, więc tutaj jest ten taki duży nacisk kładziony również na urbanistykę i na to, jakim miejscem jest miasto i jak się po nim poruszamy. Też bardzo ciekawy temat jest tutaj poruszony, miasto jako miejsce protestów. Super ciekawy esej tutaj na ten temat się znajduje. Jak właśnie ulice wykorzystywane są, żeby manifestować, jak miasto mówi przez ulicę, kiedy pojawiają się na nim ludzie, więc wydaje mi się, że w kontekście ostatnich wydarzeń to też jest bardzo ciekawa interpretacja właśnie miasta.
Też pewnie można to odnieść do tego, o czym rozmawiałyśmy, kiedy rozmawiałyśmy o książce Niewidzialne kobiety,
Tak.
prawda? Tam było dużo o tym, jak projektowana jest przestrzeń miejska i jak to wpływa na życie wszystkich mieszkańców, a w szczególności kobiet, w jaki inny sposób się tego doświadcza, kiedy jest się kobietą. Czy tutaj możemy znaleźć podobne
Tak,
tematy?
dokładnie. Rebeka Zollnit też się tym interesuje, właśnie jak ułożone jest miasto i dokładnie to, co powiedziałaś, to skojarzenie z niewidzialnymi kobietami Karolin Criado-Perez, to tutaj również te obszary są analizowane, ale też ta okładka, właśnie ona jest taka sielska, w ogóle jest w kilku wersjach kolorystycznych ta książka, bo tutaj są też analizy innych przestrzeni, nie tylko miast. Bardzo ciekawe fragmenty o ogrodach i o tym, jak pamiętam, był tutaj esej o Jane Austen i o chodzeniu, o tym, jak w powieściach, jak funkcjonuje chodzenie w powieściach i jaką rolę odgrywa ogród, jaką rolę odgrywają góry, dla kogo są góry, kto może wchodzić na te góry, kto jest zdobywcą górskich szczytów. Więc tutaj naprawdę ten temat chodzenia jest zanalizowany z bardzo szerokiej, zarówno takiej osobistej, jak i literackiej perspektywy, co mnie bardzo osobiście interesuje, więc naprawdę można znaleźć tutaj bardzo wiele różnych ciekawych zagadnień związanych raz z literaturą, dwa z socjologią, z urbanistyką, z psychologią, feminizmem i w ogóle bardzo to jest ciekawy zbiór esejów.
No dobrze, jak tak opowiadasz, to ja myślę, że ja jednak znajdę czas w najbliższej przyszłości dla Rebeki. W ogóle, jak teraz zaczęłyśmy ściągać te wszystkie książki z półek i przygotowywać się do nagrania tego odcinka, to przypomniałam sobie, jak bardzo, bardzo kocham Rebekę Zollnit, bo tak jakby pamiętałam, że bardzo podobały mi się te eseje i że wiele z nich we mnie zostało, ale teraz, kiedy zaczęłam sobie przeglądać te książki i czytać fragmenty, to dopiero przypomniałam sobie, jak fantastyczny styl ma ta kobieta i jak pięknie i z drugiej strony tak bardzo życiowo pisze na te wszystkie tematy, więc myślę, że tak jak długo ta książka już leży na półce i czeka na mnie, tak teraz myślę, że ten proces znajdzie swój koniec niedługo.
Tak, więc myślę, że na tym możemy zakończyć analizę pierwszej części stosu książek Rebeki Solnit, w których właśnie pisze ona o przestrzeni, chodzeniu i tak dalej, i tak dalej. To właśnie jest ze włóczęgi Field Guide to Getting Lost, o którym już Wam mówiłam, który była moją pierwszą książką i jeszcze mam tutaj The Faraway Nearby. Tutaj akurat w tym zbiorze esejów The Faraway Nearby jest bardzo dużo różnych osobistych przemyśleń i dotyczących rodziny Rebeki Zollnit, więc to Wam tak tylko krótko wspomnę, ta książka nie została wydana po polsku. Dobra, no to te trzy mamy ze sobą. Jeszcze są trzy, słuchajcie. Przechodzimy teraz do feminizmu.
No właśnie, i to zabrzmiało tak poważnie,
I
ale
entuzjastycznie.
entuzjastycznie też, ale ja właśnie chciałam wrócić do tego, co mówiłam przed chwilą na temat tego sposobu pisania Rebeki Zollnit, bo jest coś takiego, że kiedy, to też już o tym wspominałaś, kiedy słyszymy słowo esej, to wydaje nam się, że to jest jakaś taka bardzo poważna, bardzo skodyfikowana forma, że to jest tak już wchodzi powoli na poziom akademicki, że tu trzeba się bardzo skupić i że to będzie poważne i trudne. I może ważne, owszem, ale że wymaga jakiegoś wysiłku ogromnego z naszej strony. I teraz to wszystko jest nieprawda, jeśli chodzi o pisarstwo Rebeki Zolnit. Co mi się bardzo u niej podoba, to że ona właśnie łączy taką umiejętność mówienia o bardzo ważnych i trudnych sprawach z lekkością stylu. Pisze w sposób bardzo przystępny. Pisze z ogromnym poczuciem
Tak.
humoru. Można czytać o strasznych rzeczach i jednocześnie się śmiać, bo ona potrafi z takim dystansem podejść na przykład do swoich przeciwników, takich polityczno-poglądowych przeciwników, że to zaczyna być właśnie niemal rozrywką, coś co normalnie nas frustruje, więc nie jest to na pewno trudna lektura, a jest naprawdę bardzo wciągająca i bardzo otwierająca oczy na wiele spraw, przynajmniej dla mnie. Te pierwsze eseje Rebeki Zolnit, takiej feministycznej półki, to był taki przełom pewien w moim patrzeniu na wiele spraw.
Tak, dla mnie też te jej spojrzenia na kulturę i społeczeństwo i tego, jak funkcjonują w nim kobiety i mężczyźni, jak różne role płciowe są odgrywane, to właśnie dużo dla mnie, dużo mi dała jej książka Mężczyźni objaśniają mi świat, znów wydawnictwo Charakter, znów Anna Dzierżkowska. To jest w ogóle, no świetna książka, ona jest już cienka, nie jest tak gruba
Tak.
jak ze Włóczęgi, chociaż oczywiście chciałabym, żeby po prostu nigdy się nie kończyła, bo tak jak mówisz, tam mamy tutaj przekrój bardzo ciekawie, interesująco, pięknie napisanych i oczywiście pięknie przełożonych tekstów właśnie dotyczących zagadnień związanych z feminizmem. I to, co Rebeka Zolnit tutaj rozbiera, tak jakby na części pierwsze, to na przykład wszechobecna przemoc wobec kobiet albo kultura gwałtu i to, jak traktujemy ofiary. Więc to są bardzo oczywiście trudne tematy, ale Rebeka Zolnit wybiera bardzo aktualne wydarzenia i bardzo przystępne w tym sensie przykłady, że wiemy o co chodzi i możemy jakoś zobaczyć te analogie, które ona tutaj rysuje, albo porównania, które przedstawia, albo wątki, które rozwija na podstawie tego, co wybiera sobie do analizy. Więc to wydaje mi się jest bardzo cenne w tych tekstach, że to jest, są bardzo silnie zakorzenione w czymś, co znamy teksty i w czymś, co nas otacza i co dzięki temu, jak ona o tym pisze, potrafimy lepiej zrozumieć. Więc dla mnie osobiście to były bardzo ważne i ciekawe teksty i ta książka bardzo często się pojawia, tak jakby w moich przemyśleniach na temat tego, co warto czytać, jeśli chodzi właśnie o jakąś taką, powiedzmy, w cudzysłów, teorię feministyczną, albo jakieś takie podstawowe zagadnienia, albo o co w ogóle tym feministkom chodzi, to właśnie książka Mężczyźni objaśniają mi świat jest dla mnie taką kluczową pozycją, jeśli chodzi jakby polecanie, albo mówienie, o, powinieneś przeczytać jeszcze to.
Zgadzam się z tobą i właśnie to, co mówisz, to jest dla mnie bardzo wartościowe, że tutaj to pozwala poukładać wiele takich przemyśleń albo jakichś odczuć, które gdzieś się w sobie nosi, ale jeszcze się ich nie nazywało w żaden sposób. Ale z drugiej strony właśnie ma się wrażenie, że Rebeka Zolnit pisze jako osoba o podobnych doświadczeniach, jako ktoś, z kim możesz się dogadać, z kim możesz porównać swoje przemyślenia, swoje przeżycia, a nie jak ktoś, kto gdzieś z jakiejś pozycji, z jakiegoś piedestału coś próbuje ci wyjaśnić i narzucić, że właśnie
Tak jak
jesteście na tej
mówiłaś, to nie
samej.
jest akademickie,
Tak,
tak.
jesteście na tej samej stopie i rozmawiacie, tak można powiedzieć, że czytanie tych esejów jest trochę takim wewnętrznym dialogiem, przynajmniej ja czułam, że odpowiadam bardzo na to wszystko, co tam jest napisane.
Tak, kolejną książką z tej kategorii feministyczne jest książka The Mother of All Questions, która, słuchajcie, już niebawem, w lutym 2021 roku ukaże się oczywiście w wydawnictwie Charakter. Nie wiemy jeszcze, kto jest tłumaczką albo tłumaczem, ale mamy nadzieję, że jest to Anna Dzierżkowska.
Czekamy z
Tak,
niecierpliwością.
Matka wszystkich pytań, ta książka już niebawem będzie po polsku, no ale my mamy już ją od jakiegoś czasu na półce właśnie po angielsku. W ogóle bardzo ciekawy podtytuł jest, bo jest Further Feminisms. Bardzo jestem ciekawa, jak ta książka będzie przetłumaczona, a bardziej kto ją przetłumaczy. A teraz, żeby wrócić jakby do tego, o czym jest ta książka, to tutaj znowu mamy tak jakby kontynuację tych tematów. Akurat w tym wydaniu, które my mamy, niektóre eseje powtarzają się z tymi, które są obecne
Mężczyzna.
w mężczyznach, dokładnie, ale jest też bardzo wiele nowych tekstów, które znów biorą sobie za element analizy jakieś elementy rzeczywistości. Jednym takim esejem, o którym chciałybyśmy powiedzieć i który mamy nadzieję będzie w wersji polskiej, jest esej pod tytułem 80 książek, których żadna kobieta nie powinna przeczytać. I,
Tak,
tak,
bardzo
i
nam się to spodobało właśnie w nawiązaniu do odcinka, który my kiedyś nagrywałyśmy na temat klasyki literatury, gdzie mówiłyśmy o wielu listach publikowanych przez a to BBC, a to różne magazyny, które właśnie zawierają tak zwane książki, które każdy musi przeczytać albo które każdy powinien znać. I mówiłyśmy wtedy dużo na temat tego, jak mało inkluzywne są takie zestawienia. I teraz proszę powiedz, o czym pisze Rebeka w tym eseju?
no, dokładnie to zrobiła. Wzięła jedną taką listę opublikowaną mianowicie przez magazyn Esquire i rozłożyła ją na części pierwsze. To właściwie te książki, które się na niej pojawiają, które dokładnie są pisane przez białych, uprzywilejowanych mężczyzn, które są takimi top of the top klasykami, które zawsze się pojawiają na tych listach, książek, które należy przeczytać. No i patrzy właśnie na nie bardzo krytycznie, że nie ma w nich miejsca na jakby, znów w cudzysłów, tematykę kobiecą albo jakąś
Doświadczenia kobiet.
doświadczenia. Dokładnie. Nie ma na tej liście żadnej kobiety. Jest, no, sami biali mężczyźni, jeden gej, więc no, tak daleko udało się twórcy tej listy zajść, jeśli chodzi o stworzenie czegoś różnorodnego. No i ona to prześmiesznie po prostu analizuje. Ja tutaj chcę tylko nadmienić, że mnie i Rebekę Solnit łączy identyczna animozja w kierunku Ernesta Hemingwaya. I to jest coś, co bardzo się cieszę, że nas łączy, poza innymi tematami, które nas łączą. No ale ten esej jest bardzo krótki, to są chyba 4 strony, a tutaj po prostu jest tyle różnych śmiesznych przytyków właśnie w stronę tego, jak jesteśmy przyzwyczajeni postrzegać świat i literaturę, która.
I klasykę
Tak, i klasykę
literatury, i to,
literatury,
co
tak.
uniwersalne.
Tak, ale to oczywiście Rebeka Solnit nie tylko jest śmieszna, bo też oczywiście czyni różne bardzo. Czekaj, nie accurate? W sensie, jak po polsku jest?
No, ja wiem, no.
Że takie on point, w
No,
sensie. No właśnie. Trafne.
trafne, Jezu, nareszcie.
Czyni takie bardzo trafne uwagi, które są naprawdę poważne. Tym, czego dotyczą, i poważny w podejściu do świata, więc to nie jest tylko śmieszkowanie dla samego śmieszkowania i dla rozluźnienia nastroju, tylko to służy temu, żeby przedstawić poważny problem albo
Ważną
poważnie, tak,
tezę.
poważną tezę. I słuchajcie, przetłumaczyłyśmy dla Was fragment, który chciałybyśmy Wam właśnie przedstawić jako dowód na jedną z takich tez, które Rebeka Solnit w bardzo poważny sposób proponuje. Na liście magazynu Esquire znalazły się dobre i świetne książki, choć nawet Moby Dick, którego swoją drogą uwielbiam, przypomina mi, że powieść bez kobiet często uważana jest za książkę o całej ludzkości, a taką, w której główne role grają kobiety, nazywa się książką dla kobiet.
No właśnie, więc jak widzicie, Rebeka Zolnit dochodzi do takich samych wniosków jak my, a może to my dochodzimy do takich samych wniosków jak Rebeka Zolnit w którymś z tych naszych poprzednich odcinków o klasyce literatury. Więc widzicie, jest wiele analogii w tematach, które nas interesują i w tym, o czym pisze Rebeka. Bardzo to polecamy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć taki trochę spoiler, bo na końcu tego eseju jest bardzo ciekawa notatka, a mianowicie autorka pisze, że po tym jak ten esej został opublikowany i stał się całkiem popularny w sieci, to redaktorzy, redaktorki z magazynu Esquire przyznali, że rzeczywiście był to błąd, publikacja tak ograniczonej listy, i zaprosili kilka kobiet, pisarek do utworzenia nowej, bardziej inkluzywnej listy. Więc dla mnie jest to bardzo taki dający nadzieję znak, że to pisanie i ta eseistyka, to wszystko, o czym tutaj mówimy, to nie jest tylko takie, żeby usiąść i ponarzekać sobie, jak bardzo jest źle, tylko że to jest sposób, aktywny sposób wpływania na świat i że te słowa, które my mówimy, piszemy i z którymi wychodzimy do świata, naprawdę mają znaczenie i mogą dać konkretny oddźwięk.
Cieszę się, że mówisz o nadziei, bo przechodzimy do ostatniej książki, którą mamy tutaj na naszym stosie i o której mówiłyśmy już w zeszłym tygodniu i która już chyba parę razy pojawiła się w naszych odcinkach jakoś mimochodem wspomniana albo krótko omówiona, a mianowicie Nadzieja w mroku Rebeki Solnit w tłumaczeniu Anny
Anny
Dzierżgowskiej
Dzierżgowskiej.
z Sławomira Króleka, wydana przez wydawnictwo Charakter Dun Dun Dun. No i to jest taka książka w zeszłym tygodniu na potrzeby odcinka rocznicowego padło pytanie, jaką książkę mogłybyśmy, jeśli mogłybyśmy wybrać tylko jedną książkę, którą mogłybyśmy polecać, to jaką? I postanowiłyśmy wybrać Nadzieję w mroku Rebeki Solnit.
Myślę, że jest to bardzo aktualna książka. Nie wiem zresztą, czy są jakieś czasy, w których ta książka nie byłaby aktualna, bo chyba nie ma takich czasów, gdzie nie ma problemów i nie ma jakichś kwestii wymagających rozwiązania. A żeby walczyć o rozwiązanie problemów i o jakiś lepszy świat, powiedzmy górnolotnie, to potrzebujemy właśnie nadziei. I myślę, że ta książka bardzo dużo mi dała w tym względzie, ze względu na to, że często nadzieja jest, łączy nam się jakoś tak w głowie z czymś w rodzaju naiwności, jakimś takim właśnie optymizmem, który jest, nie ma żadnych właściwie podstaw ani fundamentów.
A co się tak cieszysz, no nie ma powodu do zadowolenia.
Skąd możesz wiedzieć, że się uda? I nie chcemy być takimi osobami, które po prostu mówią, a będzie dobrze, chociaż nie mają żadnych podstaw, żeby tak powiedzieć. Ale chcemy jednocześnie mieć nadzieję i jak moglibyśmy się starać i działać, gdybyśmy nie liczyli w pewien sposób na to, że nasze działania coś przyniosą. Książka Rebeki Zolnit właśnie pozwoliła mi sobie uporządkować, jak to jest, że mogę jednocześnie nie być naiwna, ale przez cały czas mieć nadzieję, że będzie lepiej, że będzie dobrze.
Tak, dla mnie ta książka pełniła bardzo podobną funkcję, właśnie jakiegoś takiego odnalezienia się w tym natłoku rzeczy, które się dzieją i w tym natłoku działań, które są podejmowane, żeby przeciwdziałać temu, co złego się dzieje, albo działać na rzecz czegoś, co jest dla nas ważne. I jak bardzo tak jakby skupianie się na jakichś oczywiście idealistycznych wizjach, do których dążymy, może być jednocześnie bardzo dołujące i nie pozwala nam spojrzeć na jakieś małe elementy rzeczywistości, które już są dowodem na to, że w jakimś obszarze nam się udało. I tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, kiedy już wspomniałyśmy o tym, że tę książkę będziemy chciały Wam jeszcze raz przybliżyć, to właśnie dla mnie to jest bardzo cenna myśl, którą chciałabym ciągle mieć z tyłu głowy, że owszem, cel, do jakiego dążymy, każdy ma swój jakiś własny, może się wydawać odległy i czasem może nas zniechęcać to, co dzieje się dookoła, inni ludzie, albo rzeczywistość, albo wyroki sądów, albo jak zwał, tak zwał. I te pamiętanie o tych małych krokach, które czynimy, albo właśnie te małe rzeczy, ludzie, których spotykamy, relacje, które nawiązujemy, to one wszystkie są dowodem na to, że nam się udaje i że idziemy w dobrym kierunku. I najważniejsze jest właśnie nie stać w miejscu. I już tak sobie tak gadam, ale teraz przypomniała mi się bardzo ciekawa rzecz, która też jest dla mnie bardzo ważna, a mianowicie to takie te komentarze, które się często pojawiają, że no, udało się Wam tylko tyle, albo i tak to nic nie da, albo to zaobserwowałam zwłaszcza w trakcie całej debaty, która dotyczyła piątki dla zwierząt.
Właśnie to chciałam powiedzieć.
Tak, i ja osobiście byłam niesamowicie przejęta, że ten temat wszedł i że wreszcie o tym mówimy i że jest to ważne i pojawia się to w wiadomościach i że trafiło to do Sejmu i że wszędzie o tym pisano. I że naprawdę ten temat stał się tematem numer jeden i gdy ta ustawa przeszła, wykluczając pewne elementy, które tam były oczywiście wiadomo bardzo ważne, to pojawiło się wiele komentarzy, no nie, że to nie tak miało wyglądać,
że tego nie ma,
że co z biednymi króliczkami, że jak to tak ma z tym ubojem rytualnym wyglądać, że tego nie ma, tamtego nie ma. I owszem, nie ma tamtego w tej ustawie, nie było tamtego w tej ustawie. I to jest taki komentarz, który zawsze pojawia się przy jakiejś ważnej sprawie, że coś nie zostało zrobione, tego nie uwzględniliśmy, to nie zostało powiedziane.
Co to za postęp taki połowiczny?
Tak, ale właśnie to jest ten najważniejszy postęp, że ten temat wszedł. Już możemy tutaj pod tą sytuację podstawić jakiekolwiek zagadnienie albo jakikolwiek problem społeczny, że za mało, że coś zostało źle zrobione. I to są głównie komentarze, które padają od osób, które kompletnie się nie angażują. które
Chciałyby, żeby to już było zrobione, ale nie walczą o to, żeby właśnie jakoś popchnąć sprawę naprzód, podczas kiedy działacze, działaczki, aktywiści, aktywistki na przykład włożyły ogrom pracy, żeby ten połowiczny postęp osiągnąć. I Rebeka Zollnit pisze o tym, że potrzebujemy świętowania swoich sukcesów, nawet jeśli są połowiczne, albo jeśli to jest tylko jeden krok, a przed nami jeszcze 1000 kroków, żeby było idealnie, albo tak jak sobie to wymarzyłyśmy. Ale nie możemy po prostu cały czas mówić, nie, teraz jest bez sensu, teraz coś poprawiliśmy, ale nadal jest bez sensu, bo nasze siły i nasze jakieś zasoby psychiczne i emocjonalne się bardzo szybko wyczerpią. Dlatego właśnie ważne jest to, żeby mieć tą nadzieję i żeby pozwolić sobie na świętowanie swoich małych osiągnięć. Więc to jest druga bardzo ważna rzecz, która dla mnie wynikła z tej książki, o której się staram pamiętać. I chyba myślę, że dlatego właśnie poleciłybyśmy każdemu tę książkę, właśnie ją, gdybyśmy mogły tylko jedną, bo ona bardzo pomaga sobie wypracować taki wewnętrzny spokój, a jednocześnie motywację do działania. To jest bardzo dobry stan.
Tak, też to czułam. Właśnie jednocześnie spokój i motywacja, żeby coś zrobić, albo żeby nie ustawać, żeby mówić, pisać i jakoś dzielić się tym, co mam w sobie i tym, o czym chciałabym mówić. Więc to naprawdę jest bardzo przyjemne uczucie towarzyszące po lekturze tej książki. Bardzo polecamy. Chciałybyśmy, żebyście się wszystkie i wszyscy tak czuli cały czas.
Jeśli już czytałyście albo czytaliście którąś z książek, to koniecznie dajcie nam znać, co to było, jakie wrażenia w Was pozostawiło, jak się czułyście i czuliście. A jeżeli nie, no to mamy nadzieję, że udało nam się Was do czegoś przekonać i zachęcić. Czekamy na Wasze komentarze, a tymczasem żegnamy się już z Wami. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.